Kochani, chciałbym dzisiaj się podzielić tematem ze Starego Testamentu. Chciałbym, żeby takim mottem przewodnim były słowa z Księgi Micheasza, proroka Micheasza, 6 rozdział. Werset 8. Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie. Jeśli nie czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania z Bogiem twoim. Jeżeli popatrzymy na inne tłumaczenia, tutaj większość z nas obecnych ma tłumaczenie warszawskie, tak zwane warszawskie. Jest troszeczkę inaczej oddany ten werset. On brzmi już, mówię o tej dalszej kolejności, czego Pan oczekuje od ciebie. Abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Porównałem te dwa, tak mnie coś zainspirowało, żeby popatrzeć jeszcze na inne tłumaczenia. I moi kochani, każde tłumaczenie się różni. To nie wiem dlaczego tak jest, ale Biblia Poznańska podaje, abyś szczekł sprawiedliwość, ukochał miłosierdzie i żył w pokorze wobec Boga swego. Najwięcej różnicy jest w tym drugim członie. Zauważmy, że tutaj Biblia Tysiąclecia, którą się posługuje, jest ten zwrot umiłowanie wierności. W innym tłumaczeniu jest okazywał miłość bratnią, w jeszcze innym ukochał miłosierdzie. Jest taki trochę problem, jeżeli widzimy, że jakiś tekst jest różnie tłumaczony, bo wiemy, że apostoł Paweł nas tak uczy, że Słowo Boże nie jest dowolnego wykładu. Jeżeli dzielimy się tu Słowem Bożym, jeżeli go objaśniamy, no to powinniśmy go objaśniać w sposób właściwy. No ale teraz, jeżeli w ogóle nie wiemy, jak ten tekst dokładnie brzmi, no jest to trochę problematyczne. Wygląda na to, że można go właśnie tutaj różnie tłumaczyć, albo jest tekstem nieco skażonym, może brakuje tam jakichś liter i jest to domysł tłumacza. Tłumaczenia w ogóle są trudną rzeczą, bo wiemy, że niektóre zwroty są nieprzetłumaczalne. Ci, którzy się znają na tym, o tym dobrze wiedzą. I ja nie chcę się odnosić do każdego jednego tłumaczenia, bo myślę, że zbyt długo byśmy tutaj omawiali. Starałem się wywnioskować z tych wszystkich tłumaczeń razem, o co tak naprawdę może chodzić w tym wersecie. I dlatego będę się posługiwał takim jakby uśrednionym tłumaczeniem, które wynika z tych wszystkich innych. Do kogo mówi te słowa prorok Micheasz? Jakbyśmy popatrzyli na sam początek Księgi Micheasza, to zauważymy, że prorok Micheasz bardzo skrupulatnie umiejscawia się w dziejach Izraela. Pierwszy werset mówi, słowo pańskie skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów judzkich. To, co widział w odniesieniu do Samarii i Jeruzalem. A więc bardzo ściśle określony czas, miejsce na linii chronologicznej, gdzie słowo pańskie przez proroka Micheasza dociera do narodu izraelskiego. Jakbyśmy się dobrze przyjrzeli, to zauważymy, że początek działalności proroka przypada na moment, kiedy jeszcze istnieją obydwa królestwa, i królestwo izraelskie, i królestwo judzkie. Cały Izrael się podzielił na dwa, prawda? Królestwo północne zostało nazwane, pozostało przy nazwie Izrael, i królestwo południowe, które przyjęło nazwę Judy, królestwa judzkiego. W momencie, gdy prorok zaczyna napominać, przemawia w imieniu pańskim, jeszcze są obydwa. Jednakże dalsze słowa proroka najprawdopodobniej już przypadają wtedy, kiedy Izraela, Królestwa Północnego, już nie ma. A więc popatrzmy, prorok jest posłany przez Pana, ostrzega obydwa narody, i na jego oczach staje się tak, że jeden naród przestaje istnieć. Zostaje podbity przez Asyrię, zostaje zaprowadzony do niewoli, na jego miejsce sprowadzeni inni ludzie, inny naród. Można by było pomyśleć, że to będzie nauczką dla Królestwa Judzkiego. Na ich oczach stało się nieszczęście z bratnim narodem. I rzeczywiście, jak patrzymy na to, co się dzieje w Judzie, to za czasów Ezechiasza przychodzi odrodzenie tego narodu, nawrócenie się do Pana. To dobry król Judy. Król, który z powrotem przyprowadza naród do Boga. Ale moi kochani, to jest tylko na chwilę, się okazuje. Okazuje się, że po nim nastaje król, który ma jedną z najgorszych reputacji. Co prawda na samym końcu jest wzmianka w Księdze Kronik, że się nawrócił, król Menasses. Potem przychodzi następny i następny. Jest jeszcze jeden, który będzie najbliżej Pana Boga. O nim jest najwspanialej opisywane od czasów Dawida, to jest król Jozjasz. Chyba dobrze mówię, bo w tej chwili z pamięci. Ale to znowuż jest pojedynczy incydent, później znowu królowie odprowadzają Judę. I efektem końcowym jest to, że również Juda podziela los Izraela. Tym razem już nie Asyria, ale Babilon najeżdża Judę i idą do niewoli. I moi kochani, zachodzi pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie posłuchali tego, co miał prorok do powiedzenia? Czy prorok miał naprawdę tak dużo wymagań względem tego narodu? Jeżeli się dobrze zastanowimy, to musimy powiedzieć, że Pan Bóg miał bardzo dużo wymagań względem tego narodu. Bo odniesiemy się do zakonu mojżeszowego, i ten zakon mojżeszowy okazuje się, że on ma bardzo dużo nakazów i zakazów. I czy łatwo jest to wszystko wypełnić? Zdaje się, że tam ktoś się doliczał 600 czy 800 już. 613, dziękuję. 613 różnych zakazów, nakazów. Czy jest to łatwe do wypełnienia? Izraelici powiedzieli, że tak, uczynimy tak. No, tam przy górze Synaj. Może nie bardzo sobie zdawali sprawę, na co się decydują. Okazało się, że ten zakon jest nie do wykonania. I Pan Bóg, ja jestem przekonany, że w tym momencie, kiedy jeszcze te dwa narody istnieją, po prostu zdaje sobie z tego sprawę i ludzie sobie zdają z tego sprawę, że to jest nie do wypełnienia. Za słabi jesteśmy. Jakbyśmy czytali wcześniejsze wersety od 6, 6 rozdział od 6, to są słowa proroka i prorok sam sobie zdaje sprawę z tego, co się dzieje. Może i w imieniu całego narodu to mówi, z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu na wysokości? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z rocznymi cielętami? Czy Pan zadowoli się tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mej duszy, mojej duszy? Powstaje duży znak zapytania. Cóż zrobię? No jestem tak upadłym, tak grzesznym człowiekiem, z czym mogę przyjść do Pana? To przecież aż 613 różnych zakazów i nakazów, które ja ciągle przestępuję. I moi kochani, na to następuje odpowiedź naszego Boga. Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie. Już nie chcę patrzeć na te ofiary. Na innym miejscu Pan Bóg mówi też przez proroka, zbrzydły mi już wasze ofiary. Nie kocha się moja dusza już w tym przelewaniu krwi zwierząt. I dlatego Pan Bóg, popatrzmy, że ogranicza to prawo w zasadzie do takich prostych trzech rzeczy. Jesteś przestępcą zakonu, już wiesz o tym. Nie możesz sobie poradzić, proszę cię o trzy rzeczy. Izraelu, mój ludu, ludu, którego wykupiłem z Egiptu, proszę cię tylko już o trzy rzeczy. Czyń sprawiedliwość, wypełniaj prawo, niektóre mówią brytyjskie, warszawskie mówi wypełniaj prawo, ale pozostałe mówią bardziej o sprawiedliwości. Prawo i sprawiedliwość to jedno z drugiego wynika, także to jest podobna sprawa. Czynienie sprawiedliwości, okazywanie miłosierdzia i pokory przed Twoim Bogiem. Trzy rzeczy. Dużo? Trudne? No właśnie. Czy to duże i czy to trudne? I jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia tego, co musiał wypełniać Izrael wcześniej, bo był związany przymierzem zakonu i miał obowiązek wykonywać wszystkie te polecenia i zakazy, przestrzegać, to względem tego było to mało. Ale użyję czegoś takiego, że takiego porównania, że jeżeli mamy jakąś karę do zapłacenia 1 000 000 złotych, to dla nas jest to no, niewyobrażalne. Dla nas przeciętnych ludzi, którzy zarabiamy tam po 1000 parę, po 2 z czymś i tak dalej. Zapłacić karę 1 000 000 złotych, no niewyobrażalne. No ale jeżeli by nam to ktoś powiedział, zapłać 1/10. Pewnie każdy z nas by się ucieszył, prawda? A jeszcze zapłać 1/100. Popatrzmy, jak bardzo zmniejszamy. Ale znowuż, to nawet i te 10 tysięcy dla przeciętnego człowieka, który na przykład zarabia 1500 zł czy 2000 i który ma swoje koszty jeszcze utrzymania. I praktycznie możemy powiedzieć, że żyje od wypłaty do wypłaty. W jaki sposób zapłacić 10 tysięcy? Popatrzmy, że nawet czasami zejście na bardzo małą ilość wcale nie oznacza, że to już jest takie proste, że to już jest tak mało, że to już jest tak niewiele. I chyba coś podobnego było w Izraelu. Okazało się, że te trzy nakazy to jednak i tak jeszcze za dużo. I tylko oprócz tego, że jest to nakaz, który jest dany Izraelowi, którego Izrael nie wypełnił, to myślę, że zgodzimy się, że jest to również nakaz dla nas. Proroctwo, które tyczy się każdego człowieka, który chce żyć w zgodzie z Panem Bogiem, który chce być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Jest to, możemy powiedzieć, ewangeliczny zapis, czego żąda Pan od ciebie, jeśli nie czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania z Bogiem twoim. Chciałbym, żebyśmy się w tej chwili chwilkę zastanowili właśnie nad tymi trzema poleceniami. Poleceniami, które podkreślimy właśnie w Nowym Testamencie, że one również mają miejsce i że właśnie tego od nas oczekuje Pan Bóg. Pierwsza rzecz. Czynić sprawiedliwość. Czy to łatwo czynić sprawiedliwość? Co to znaczy czynić sprawiedliwość? Jak popatrzymy na małe dzieci zwłaszcza, to możemy zauważyć, że u nich najwięcej jest takiego buntu na pewne sytuacje. Bardzo często dziecko zwłaszcza mówi, to jest sprawiedliwe, a to nie jest sprawiedliwe. Jak dorosły się zastanowi nad tym, to bardzo często widzi, że to dziecko błądzi, że ono nie ma umiejętności rozpoznania tej sprawiedliwości. Jemu się tylko wydaje, że coś jest niesprawiedliwe, a w rzeczywistości my dorośli patrzymy już na to inaczej, prawda? Uważamy, że właśnie nie, że właśnie to jest sprawiedliwe. Podobnie jest z nami już dorosłymi względem Pana Boga. Na wiele rzeczy patrzymy, myślę właśnie tak, że to jest niesprawiedliwe, że powinno być inaczej. I dlatego zachodzi pytanie, co to jest czynienie sprawiedliwości? Oprócz tego, że jest to podporządkowanie się pod prawo, to myślę, że na sprawiedliwość Słowo Boże uczy nas spoglądać trochę inaczej, niż generalnie do tego jesteśmy przyzwyczajeni. I chciałbym dać dwa przykłady. Co to znaczy czynić sprawiedliwie? Pierwszy przykład to Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Przypowieść, której nie będziemy odczytywać i tylko napomknę, bo wszyscy ją znamy. Jest to przypowieść o robotnikach winnicy, o najmowaniu robotników. Pamiętamy? Byli tacy, którzy byli przyjęci. Umowa była, powiedzmy, o grosz, tam zależy, które tłumaczenie, znowu inaczej nazywa tą monetę. I byli ci, co pracowali 12 godzin. Byli ci, co pracowali 5 godzin. Byli tacy, co tylko jedną, prawda? Z naszego punktu widzenia sprawiedliwie by było nagrodzić, no nie jednakowo, bo przecież jeden pracował 10 razy dłużej od drugiego, prawda? A jednak Pan Jezus uczy nas, że to, co się umówiliśmy, to, co prawnie, takie prawo powstało, taka umowa prawna, jeżeli otrzymałeś to, co jest w umowie, to jest sprawiedliwe. I powiedzmy sobie szczerze, że nam się ciężko jest pogodzić z taką sprawiedliwością. Bardzo często nam się jest ciężko pogodzić z taką sprawiedliwością. Inny przykład sprawiedliwego postępowania chciałbym pokazać z Ewangelii Mateusza. że jest to ciężkie, chodzi mi cały czas o to, że jest to ciężkie dla nas dzisiaj, aby to polecenie, ten wymóg naszego Ojca Niebieskiego zrealizować. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. No to odczytam, bo to jest króciutkie. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Może niepotrzebnie odczytywałem już tą drugą. Bardziej mi chodzi o ten skarb ukryty w roli. Moi kochani, jakbyśmy się dzisiaj zachowali, gdybyśmy coś znaleźli? Mój przyjaciel kiedyś powiem taką historię, która jest autentyczna, prawdziwa w tej chwili. Stanął na parkingu. No i poszedł za potrzebą do lasu. Moi kochani, była tam reklamówka. I w tej reklamówce dużo pieniędzy. Jak byśmy my postąpili? Co jest sprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe? O, a jeszcze jak jesteśmy w długach. Można się domyślać, skąd była ta reklamówka. To jest historia prawdziwa. Trudno sobie wyobrazić, żeby to były pieniądze zaoszczędzone przez kogoś i wwiezione w reklamówce. My wiemy, że mafie, że różne nieczyste interesy i tak dalej, że kradzieże pomiędzy ludźmi. Coś nieprawdopodobnego. Mnie nawet, jak on mi to opowiadał, samemu mi się nie chciało wierzyć. Co zrobić z takimi pieniędzmi? I zostawmy tą historię. Historia prawdziwa, ale zostawmy ją na boku. Powróćmy do tego tekstu. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Moi kochani, obowiązywało prawo w Izraelu. Prawo, które mówiło, że jeżeli czegoś nie nabyłeś w sposób oficjalny, zgodny z prawem, to nie jest twoje. W prawie mojżeszowym było tak, że jeżeli byś coś znalazł, masz starać się znaleźć tego, kto to zgubił. A jeżeli by się to okazało niemożliwe, no bo czasami tak się zdarzy, nie znajdziemy właściciela, to prawo mojżeszowe mówiło: idź do świątyni, zanieś i oddaj kapłanowi. Oddaj na cele świątynne. To nie jest twoje nadal. Jak ja bym się zachował, gdybym w tej chwili znalazł? Moi kochani, nie jeden raz znalazłem 20 zł, 10 zł. Od razu je wziąłem do kieszeni, nawet nie myślałem o tym. Nie znalazłem nigdy większej sumy. Jakoś tak pechowo. Chyba w 20 zł to wszystkiego. To wszystko, co najwięcej. Ale zauważmy, że obecne prawo również nakaza zwrócić to, co nie należy do ciebie. Przynajmniej powinienem się postarać znaleźć kogoś, do kogo dana rzecz, którą znalazłem, bo to nie tylko pieniądze, ale powinienem się postarać znaleźć kogoś, do kogo dana rzecz należy. O, to jeszcze czasami kosztuje trochę wysiłku. Jest, ale bywa, że niekiedy jest to dość spory kłopot, znaleźć kogoś, do kogo dana rzecz należy. Ale moi kochani, Pan Bóg oczekuje od nas postępowania zgodnego z prawem, postępowania sprawiedliwego. I tej sprawiedliwości, no niestety, ale my się musimy uczyć. Chcę powiedzieć, że bardzo często dużo niesprawiedliwości jest w naszych rodzinach, a zwłaszcza w rodzinach, gdzie jest dwójka, trójka, czwórka dzieci. I najwięcej problemów to jest, moi kochani, kiedy? Kiedy rodzice odchodzą. I okazuje się, że bardzo często rodzina zostaje skłócona. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu egoizmu, z powodu naszych wewnętrznych problemów, ale bardzo często bywa też tak, że z powodu błędnych decyzji rodziców, prawda? Znamy taką bajkę o kocie w butach. Ona się zaczyna, że taki jakiś człowiek, możemy powiedzieć przeciętnie bogaty, miał młyn, konia z wozem i kota i trzech synów. No jednemu dał młyn, drugiemu dał wóz z koniem, a trzeciemu kota. I nie będziemy opowiadać bajki, ale popatrzmy, że można rzeczywiście bardzo niesprawiedliwie dzielić. Tylko że znowuż, cóż to znaczy tak do końca sprawiedliwie? Czy to znaczy, że wszystkim porówno? Znowuż, jeżeli byśmy mieli dwoje dzieci, w jednym przypadku dziecko, które ma swoją rodzinę i pięcioro dzieci na przykład i ciężko jest przeżyć od wypłaty do wypłaty, a drugie dziecko, które jest wolne, które nie ma żadnych specjalnych obowiązków, które ma pracę. Popatrzmy, musimy podejmować pewne decyzje i musimy się starać uczynić sprawiedliwie. Jeżeli tak nie zrobimy, powstaje odpowiedzialność i powstają problemy. I Pan Bóg, i znowuż nie chcę tutaj mówić, że należy każdemu porówno, albo że należy rozdzielić na wszystkie osoby czy coś. Nie, nie ma takiej recepty, ale jest na nas nałożony obowiązek. Mamy dążyć do sprawiedliwości, sprawiedliwie postępować i zgodnie z tym prawem ogólnym, ale też i z prawem, który dotyczy społeczności bratniej, ale też i z prawem, który dotyczy naszej rodziny, moich najbliższych. I moi kochani, jeżeli się dobrze zastanowimy nad tym, czy to jest taka prosta sprawa, to z pewnością przyznamy rację, że nie. Jeszcze sobie pozwolę to taką małą historię, znowuż prawdziwą. Kiedy mój ojciec był w niewoli, za czasów jeszcze okupacyjnych, kiedy dostał się do zakładu pracy, gdzie dostawał wynagrodzenie, został zastępcą kierownika i on dostawał mniej niż dostawał Niemiec, który tam był jego podwładnym. To też się w nim zburzyło. No popatrzmy, no przecież ja jestem prawie kierownikiem, ale szef zakładu, jak podszedł do niego, to powiedział mu tak: słuchaj, ty jesteś sam. Ty nawet tam w Polsce nie masz rodziny i tobie tyle pieniędzy starczy. A ten Niemiec, który tu pracuje, on był taki trochę nieporadny. To tym bardziej tak gotuje się w człowieku, że ja jestem tu złota rączka, wszystko zrobię, a ten taki, no poprawiać jeszcze po nim muszę i tak dalej. Ale ten szef powiedział mu: ale on ma żonę i trójkę dzieci na wychowaniu. I dlatego trzeba mu dać więcej. Mojego ojca to wtedy przekonało. Znowu rzecz, którą zapamiętałem sobie, że trzeba być trochę bardziej obiektywny i co więcej, trzeba mieć trochę miłosierdzia do drugiego człowieka. Sprawiedliwość nie jest łatwą rzeczą. I o tym przekonuje nas również list do Hebrajczyków. Zauważmy to, list do Hebrajczyków w 5 rozdziale, tylko jeden werset tak odczytamy stąd. Jeszcze na potwierdzenie, że sprawiedliwość jest to trudna rzecz. 5 rozdział i 13 werset mówi w ten sposób: każdy, kto... Każdy, kto pije tylko mleko, nieświadom jest nauki o sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu zaprawione do rozróżniania dobra i zła. Zauważmy, że tutaj autor tego listu podkreśla, że są nauki, które możemy potraktować jako mleko, ale sprawiedliwość to jest pokarm stały. Tak naprawdę może nam się wydawać, że to taka prosta sprawa, w rzeczywistości nie. I dlatego prorok Micheasz mówi słowa od Pana, abyś wypełniał prawo, abyś czynił sprawiedliwość. To trudne. Dalej jest powiedziane o miłości bratniej, o ukochaniu miłosierdzia. Jak myślę o miłosierdziu, to myślę, że każdy z nas myśli podobnie. No jest ta przypowieść, która jest taka bardzo charakterystyczna, o miłosiernym Samarytaninie. I to znowuż, czy łatwą rzeczą jest pełnić miłosierdzie? Moi kochani, nie będziemy odczytywać tej przypowieści, znamy ją na pamięć. Chcę tylko to powiedzieć, że byli ci, którzy byli bardzo bliscy temu pobitemu, bo byli również Izraelitami. Oni przeszli obok. Nie zatrzymali się. Zatrzymał się ten, który tak naprawdę był wrogiem. Popatrzmy, że nawet Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy wysyła uczniów po raz pierwszy, to mówi jak? Idźcie, ale tylko do miast Izraela, do domu Izraela, do miast Samarytan. Nie wchodźcie, nie wstępujcie. I zauważmy, że tak naprawdę miłosierdzie okazał pobitemu człowiekowi jego wróg, jego nieprzyjaciel. Może za mocne słowa, ale coś było w zatargu pomiędzy tymi narodami, bo zauważmy, Samarytanie byli to, był to lud, który właśnie tam był, co już wspomnieliśmy na samym początku, sprowadzony na miejsce Izraela. Oni zajęli własność, oni zajęli to, co się Izraelitom należało. Tam powinni mieszkać Izraelici, a przecież wzięli to w posiadanie Samarytanie. Nie z własnej woli. To też trzeba zaznaczyć. To nie był naród, który mieczem sobie zdobył tę ziemię, ale również był przesiedlony przez Asyrię. I przy takich problemach o ojcowiznę, problemach o to, co moje, co Pan Bóg mi obiecał, no nie było miłości pomiędzy tymi narodami. Jednakże popatrzmy, miłosierdzie tak naprawdę trzeba okazywać wtedy, kiedy nam to jest bardzo niewygodne. Miłosierdzie okazywać moim dzieciom, moim braciom z Boże, moim przyjaciołom, moi kochani, tak, owszem, tak. I może do tego jesteśmy skłonni, do tego jesteśmy bardziej przyzwyczajeni. Ja chcę powiedzieć, że okazywanie miłosierdzia to jest okazywanie miłosierdzia każdemu potrzebującemu. Ten Samarytanin nie tylko, że opatrzył, nie tylko, że zawiózł do gospody, nakarmił, ale jeszcze zostawił pieniądze na pielęgnację tego człowieka. Człowieka, który tak naprawdę był mu wrogiem. Znowuż, czy łatwe żądanie, łatwe polecenie naszego Ojca Niebieskiego? I jeszcze trzecia rzecz, której Pan Bóg oczekuje od każdego swojego dziecka. Pokornego obcowania z Bogiem Twoim. Inne tłumaczenie. I żył w pokorze wobec Boga swego. Znowuż, z Nowego Testamentu myślę, że każdemu z nas nasuwa się przypowieść bardzo znana. przed Panem Bogiem stawia się dwóch ludzi, prawda? Stawia się faryzeusz i stawia się celnik. 18 rozdział Ewangelii Łukasza. To jest bardzo krótkie. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Czy faryzeusz skłamał w czymśkolwiek? Na dobrą sprawę nie znamy tego faryzeusza i no, traktujemy to jako przypowieść raczej, więc może zbyt daleko idące wnioski, ale faryzeusze była to grupa ludzi, która się szczyciła tym, że są w zgodzie z Bogiem, w zgodzie z prawem. Przestrzegają, Pan Jezus gdzie indziej mówi, że przestrzegają nawet komara, prawda, chociaż no... Coś innego im za to zarzucił, wielbłąda połykają. Ale starali się być bardzo skrupulatni. I jeżeli tak, to wygląda na to, że to, co tutaj faryzeusz wspomina, jest prawdą. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy i że zachowuję post i dziesięcinę daję ze wszystkiego. Wszystko prawda. I zabrakło tylko jednego. Zabrakło pokory. Widać wynoszenie się tego człowieka. O, ja jestem czymś lepszym. To nie tylko chodzi o pokorę przed samym Bogiem, bo w drugim człowieku my też mamy widzieć, każdy człowiek jest na obraz i podobieństwo Boże. W drugim człowieku mam widzieć brata, a również mam widzieć dziecko Boże. I w liście do Filipian apostoł Paweł tam mówi, co prawda do braci konkretnie, ale też mówi nam, że 2 rozdział, 3 werset, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Znowuż, czy to proste do zrealizowania? Mieć pokorę. Innego traktować za wyższego od siebie. Jest coś w nas, w ludziach takiego, że my jesteśmy lepsi. Dlaczego się tak dzieje? Trudno powiedzieć. Ja jeszcze taką może jedną dygresję małą uczynię. Kiedy był tydzień kultury chrześcijańskiej w Szanowie, kilka osób, na szczęście tylko kilka, zwróciło się do mnie. No jak to możliwe, że razem z katolikami tam usiedliście? My mamy z katolikami? Moi kochani, tam nie było żadnej liturgii, tam nie działo się żadne odmawiania do świętych czy do czegoś. Było to pokorne pochylenie się nad Słowem Bożym. Ale zauważmy, kilku osobom to nie pasowało. Jak to my z nimi, o czym to świadczy? No, ja, faryzeusz, no ja to nie taki jak tamten cel. Moi kochani, coś takiego w nas funkcjonuje, z tym trzeba walczyć. Myślę, że czas już skończyć. Czas pokazuje. Moi kochani, 3 rzeczy. Z 613, przepraszam, 613 zakazów, nakazów w prawie mojżeszowych Pan Bóg powiedział do Izraela, tylko te trzy rzeczy od ciebie wymagam. I moi kochani, choć byli jeszcze dwaj królowie, przyprowadzili tego Izraela, znaczy Judę, przyprowadzili tych ludzi do Pana Boga blisko, za chwilę co się stało, jak tylko odeszli, Izrael pobłądził. To jest ostrzeżenie. Myślę, że ostrzeżenie również i dla nas. Też możemy być chwilami bardzo blisko i możemy bardzo szybko pobłądzić. Moi kochani, te trzy rzeczy, których Pan od nas oczekuje, tak naprawdę z ludzkiego punktu widzenia są ciężkie do zrealizowania. I przyjmijmy to do naszych serc, że rzeczywiście tak jest, bo wtedy będziemy w stanie się przed tym uszczec. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że to nic takiego, najprawdopodobniej ich nie wypełnimy. Moi kochani, weźmy sobie to słowo proroka, ale w zasadzie słowo Ojca Niebieskiego, wypowiedziane przez usta proroka do swoich serc. Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie. Starajmy się czynić sprawiedliwość. Starajmy się o miłosierdzie względem drugiego człowieka. I moi kochani, niech nas przeozdabia pokora. To jest tak bardzo, bardzo potrzebne. Pokornemu Pan Bóg łaskę okazuje. Pamiętajmy o tym. Jemu niech będzie chwała. Amen.